dzielne dzieci, chociaż jednego chłopaka albo jedną dziewczynę, proszę bardzo, kto jest odważny, niech one najpierw dzieci też usłyszą Słowo Boże, prawda? Proszę bardzo, chodź. Na pewno jesteś odważny, chodź, bo to jeszcze nie widzę. Chodź, nie, bo się to nic nie będzie bolało. Zobaczcie, jakie to jest bardzo proste. Tu sobie stań przed wszystkimi, jak chcesz, to tutaj albo na stopniu, gdzie ci wygodnie. I podnieś do góry ręce, obie ręce do góry. A tak patrzę na wszystkich. Dobrze, o tak. Raz na boki połóż, tak. I do przodu. Teraz razem z tym proklamujesz Słowo Boże, dobrze? Ja ci podpowiem, dobra? Podnieś do góry ręce i powiedz, Bóg kocha Ciebie. A? No to powtórz to jeszcze raz, jak uważasz Ty. Jak Ty to interpretujesz? No,
Bóg kocha ludzi.
Pięknie. A pokaż to rękami jeszcze.
No, Bóg kocha ludzi.
Brawo dla Niego. No popatrzcie, jak to jest. Kreatywny. Jak masz na imię? Marcin. Dobrze. Właśnie, to jest kreatywność, kochani. Bo on ma swój język. Nie może być papugą, prawda? Amen.
Amen.
Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Marcin. Pięknie. Dziękuję za przedstawienie mojej osoby, księdzu proboszczowi i księdzu Zbigniewowi. Kochani, cóż, jestem normalnym księdzem, tak samo jak ja żyłem, tak samo jak i Wy. Wychowywałem się w konkretnym miejscu. Pochodzę z Żywca. Potem po maturze poszedłem do seminarium, nie do pięknego Krakowa, ale do Wrocławia. Tam byłem 19 lat. Potem byłem 11 lat w Lublinie. Tam właśnie znam księdza Zbigniewa. A potem byłem 17 lat ostatnio w Italii, żeby trochę zobaczyć, co to jest ta nowa ewangelizacja. Ale najpierw powiem coś związanego z dzisiejszymi czytaniami, bo nie możemy tego ominąć, prawda? A więc dzisiaj, kochani, widzieliśmy, że Eliasz zszedł z góry, gdzie się modlił kilka miesięcy. Bóg mówi, teraz pójdziesz do ludzi i tam wskrzesisz życie w domu najbiedniejszej kobiety w Sarepcie Sydońskiej. I to się stało dzięki temu, że on się modlił na górze. A Jezus w Ewangelii też po modlitwie przyszedł do świątyni i powiedział sobie, że ja widzę najbogatszą osobę na ziemi, bo dała wszystko Bogu, co miała. I właśnie to jest duchowość. Dać coś Bogu, coś małego, widzisz? A więc brawo dla kobiet dzisiaj. A potem w liście do Hebrajczyków Jezus już jak szedł raz z góry Kalwarii, to zbawił wszystkich ludzi, nie tylko kobiety, ale i wszystkich. Pokonał więc każdy grzech. I to jest dobra nowina. A teraz zobaczmy słowo nowa. Tyle się razy na to patrzycie, na to słowo. Ciągle piszą nowy sok, nowe mleko. A jest to samo, prawda? Tak samo jest i w Kościele. W tym się różnimy, jeżeli chodzi o propagandę świecką. Że nowa ewangelizacja, nowa znaczy ciągle taka sama. Tam tylko się troszkę będą różniły pewne metody od dawniejszych, ale to jest to samo. Następnie słowo ewangelizacja pochodzi z greki, jak wiecie, i oznaczało to słowo przedtem, podczas Imperium Greckiego, oznaczało krzyk, jaki wydawał żołnierz, który chciał dostać nagrodę i przybiegał z pola walki, jak gdyby spod krzyża Jezusowego i krzyczał przed murami zamku króla Euangelion, czyli mamy zwycięstwo. I to słowo w tym znaczeniu weszło do greki biblijnej. I oznacza jedyne, kochani, niepowtarzalne zwycięstwo. I to słowo dzisiaj dobrze brzmi właśnie w to święto niepodległości. Że właśnie Jezus nam przywrócił więcej niż niepodległość. Całe życie przywrócił Tobie. Już nie ponosisz kary za żaden grzech. On to wziął na siebie. Amen. I to zwycięstwo mamy głosić. Czy to jest łatwe? No zobacz. zobaczmy, nam się tak wydaje, że to takie jest proste, ale jest i proste, i nieproste. Bo zobaczcie, gdy Piotr, święty Piotr, zabierał się do tego głoszenia Ewangelii, też mu nie było łatwo, bo on był Żydem z krwi i kości. A Żydzi nie uprawiają ewangelizacji, bo w ich mentalności, skoro ja jestem członkiem wybranego narodu, to inni są pozbawieni tego wybraństwa. I u Żydów nie ma żadnej ewangelizacji, żadnej misji. Nie ma. Kto widział z was Żyda, który by głosił Ewangelię i nawracał na żydostwo? Nie ma tego. Ale dla nas, kochani, wybraństwo znaczy co innego. Dla nas wybraństwo znaczy, że ja jestem ukochany i że Bóg teraz mnie wybrał po to, żeby wybrać innych, żeby inni mogli też być wybrani. To znaczy, że ja po mszy świętej jestem dłużnikiem innego nieobecnego w Kościele. I właśnie, jak ten dług można spłacić? No swoją własną monetą. Skoro ty słuchasz Słowa Bożego, to i właśnie w salce 4:19 będziemy wam pokazywać metodę prowadzenia kręgu, jak można by spłacić ten dług przez czytanie Pisma Świętego w domu. Ale na początku, jak gdyby chodząc do salki 4:19, nauczymy was tego, abyście potem mogli w domu ten dług spłacić. Czy ja mogę coś spłacić z tego, co dostałam w kościele? No na przykład nie spłacisz tego wszystkiego, żeby zrobić takie zgromadzenie w domu jak to, ale zebrać 2-3 osoby to możesz. I to jest nowa ewangelizacja. Zebrać koło siebie chociaż jedną osobę, żeby ona mogła usłyszeć Słowo Boże. I kochani, usłyszeć Słowo Boże to znaczy wziąć. Weźmiesz do ręki rozdział Pisma Świętego, potem dostaniesz homilię na każdy wtorek albo na któryś tam sobotę, jak sobie kiedyś to postanowisz, że tak będziesz robiła. Odczytasz homilię. Potem pomodlisz się, podobnie jak w kościele, modlitwą wiernych. I to jest wszystko. Kiedy, kochani, taka małe spotkanie w twoim domu będzie udane? Wtedy, jak zrobisz to poprzez śpiewanie piosenki jednej, przynajmniej rozdział Pisma Świętego. Homilia, którą otrzymasz na kartce i modlitwa wiernych. I kiedy jest udana ewangelizacja w domu? Jak to zrobisz? Nie jak się mąż przemieni i zobaczy w Piśmie Świętym Chrystusa. Nie, to jest dzieło Pana Boga. Tego nie zrobimy. Ale metodologicznie to możesz przeczytać. I to jest właśnie twoje zadanie. Jak będziesz tak to robić co tydzień, to zobaczysz, że pewnego dnia, tak samo jak to było w Wieczerniku, Jezus się, pamiętacie, pokazał apostołom. Pokazał im ręce. Kazał im podać rybkę do jedzenia. A oni dalej nie wierzyli. Dopiero jak otworzył Pismo Święte, zaczął im wyjaśniać Pisma, to oni go poznali przez czytanie Słowa Bożego. Co to znaczy? Że wprawdzie w lud może się nawrócić twoja koleżanka, jak tam pojedziesz autokarem ze Szczecina. Może się nawrócić w Medjugorje twoja córka. I tak też się dzieje. Ale zobaczcie, czy Jezus powiedział tak. Słuchajcie, apostołowie, jak będziecie organizować parafię, to mnie zawołajcie do kościoła na mszę świętą o 9:30, to ja się wam pokażę, ręce wam pokażę, pokażę wam mój bok przebity, aby ludzie uwierzyli. Nie, tak Jezus nie powiedział. Powiedział, że jak będziecie chcieli nawrócić męża, żonę, ojca, córkę, to czytajcie Słowo Boże. I największy cud, jaki się stanie w twoim domu, to jest to, że ludzie uwierzą poprzez Słowo Boże czytane w domu i w kościele. Dlatego zobaczcie, Kościół nie ma lepszej metody, jak głosić Słowo Boże. Święty Augustyn powiedział, to jest nędza słów. Widzicie, jakie to jest proste? Nędza słów. I ten właśnie Piotr, który taki był wielki, wierny, on mówił tak, no wprawdzie mi kiedyś powiedziano, że mam iść do Boga, ale powiedział sobie, może pójdę jutro, może pojutrze, a potem w końcu powiedział, no mam tyle pełne ręce roboty, że najlepiej się czuję wśród Żydów. I on poszedł do Jaffy, do ziomków poszedł. Czy chciał iść do poganina Korneliusza? Nie. Bo był z krwi i kości Żydem. Dlatego nie dziw się, że tobie tak jest ciężko zrozumieć, że masz 20% pracy Kościoła zrobić w twoim domu, zakładając krąg biblijny. Nie dziw się. I on się dobrze czuł w Jaffie wśród Żydów, bo był z krwi i kości Żydem. Ale pokazał się mu ciekawy obraz. Pamiętacie te zwierzęta nieczyste? I mówi anioł: jedz, Piotrze. A Piotr mówi: ja nie będę tego robił. Ja jestem nieczysty. Ja nie dam rady. Ja mogę się pomylić. Nie. Jedz to. To nie jest nieczyste. Jakże możecie Słowo Boże uczynić nieczystym? Co ty myślisz? Jak to można przez czytanie Pisma Świętego w domu z wiarą być nieczystym człowiekiem? Nie, to jest właśnie robota najpiękniejsza. Bo się przekona, że za pół roku mąż się do ciebie przybliży, koleżanka się przybliży. Nauczymy cię tego. Nie mów, że jestem nieczysta. I on poszedł do Korneliusza. Czy chciał pójść Piotr do Korneliusza? Nie chciał pójść. A czy poszedł? Poszedł. I to jest posłuszeństwo Kościołowi, widzisz? Że wam się nie chce tego robić, ale to zrobicie. Kto wam to pokaże? Kto wam to każe robić? Jezus przez głos Kościoła. I potem do domu przyszedł i wita go Korneliusz i mówi: posłałem po ciebie, bo miałem na modlitwie objawienie, że mam cię zaprosić. A Piotr mówi: po coście mnie tutaj sprowadzili? No i spotykają się ludzie i nie wiedzą, po co się spotykają. Bo widzisz, Piotr cały czas był taki jak galareta. Nam się tylko tak wydaje, że taki był Piotr, wielki bohater. Ale on był też człowiekiem. I właśnie to jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu, że właśnie na tym człowieczeństwie bazuje nowa ewangelizacja. Na tym człowieczeństwie opornym. No i potem w końcu mu z pomocą przyszedł Duch Święty i mu pokazał, że musisz otworzyć usta, przeczytać rozdział Pisma Świętego i go przeczytał. I oni uwierzyli, widzisz. I potem ich w końcu ochrzcił. Czy mu było łatwo? Nie. Pamiętajcie, że to nie jest łatwe, ale jak był posłuszny Duchowi Świętemu, zrobił to. I potem Łukasz ma takie poczucie takiego humoru i mówi, że Piotr po takim kręgu biblijnym, jaki tu będzie w czwartek o 19, jako krąg wzorcowy na plebanii, Piotr chciał uciekać z domu Korneliusza. Papież, zobacz, chciał z domu uciekać. Czemu chciał uciekać? Bo był Żydem z krwi i kości. Bo mu ciężko było spełniać wolę Bożą. Kogo trzeba przymuszać? Oni go przymusili. Piotrze, jeszcze u nas zostań parę dni. Kogo trzeba przymuszać? Kto chce zwiewać, bo się boi, co inni pomyślą. I nie dziw się, że będą się ludzie patrzeć, gdzieś ty była w czwartek o 19. Nie bój się tego. Bo ludzie tak samo jak na Piotra patrzyli krzywo, bo oni byli przekonani, że do Żyd, do pogan się nie wchodzi, bo są nieczyści. Ale jednak w końcu go przymusili i został w tym domu, widzisz. I to jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Właśnie to Duch Święty sprawi, że będziecie posłuszni Jemu. I zobaczcie, przecież tutaj siedzą wśród was matematycy. Gdyby tak każdy z was założył krąg biblijny po tym wzorcowym za jakieś pół roku, jak się tego nauczysz, no to przyciągniesz za rok jednego człowieka. To za rok podwoi się ilość osób chodzących do świątyni. I to jest dziś prosta rzecz. Ale kto to zrobi? Kto da elementarz w twoim domu? Kto zna najlepiej środowisko, jak nie ty? I tu macie rację, że nieraz powiecie, że ksiądz się nie zna na życiu. Bo ty, jak jesteś lekarzem, to oddziaływanie na ludzi wyznacza ci twoje zawodowe usposobienie. I ty będziesz ewangelizować lekarzy. A jako pielęgniarka będziesz oddziaływać na ludzi twojego sposobu myślenia i kategorii zawodowej, tam gdzie ksiądz nigdy nie wejdzie. A już nie mówię o tym, że kto na przykład by otworzył w Twoim domu Pismo Święte, kto pokaże, gdzie jest Ewangelia Mateusza, pomyśl, to ksiądz, gdyby tak to każdemu chciał pokazać w domu, to musiałby żyć 200 lat, żeby to każdemu wytłumaczyć, gdzie jest księga potem Habakuka, czy księga Rodzaju. To pewne rzeczy, pomyśl, kto musi zrobić? Kto musi zrobić pierwsze podstawy, dać pierwsze podstawy dziecku, ile jest 2 plus 2? Profesor z wyższej uczelni, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga? Nie. Człowiek wierzący, który ma ogień w sobie i właśnie te podstawy, to wszystko po prostu wejdzie w Twoją skórę, bo na ogół byśmy jeszcze tego się nie nauczyli. Dlaczego? Bo na razie byliśmy katolikami, rybami, a teraz z rybki masz się stać rybakiem. I każdy z Was się nauczył łowić jedną rybę. Ile masz tych rybek złowić? Powiem Ci, 33, gdyby tak każdy katolik złowił w ciągu swojego życia. 33 ryby. Byłoby nas 8 miliardów na kuli ziemskiej. 8 miliardów. Rozumiesz to? Ile masz złowić przed odejściem do nieba? 33 osoby. Czy to jest możliwe? Po ludzku nie. Ale jak napełnisz się Duchem Świętym, tak jak Eliasz, pomodlisz się i potem pójdziesz do domu z tej góry przyświętej, do tej nędzy Twojego domu, nie bój się, Pan Bóg Ci pomoże. I to jest radość z ewangelizacji. Radość polega na tym, że Ty złowisz jedną rybę i taka jest kolejność. Uwaga, ryba złowiona w Twoją sieć kręgu biblijnego raz na rok, jedna rybka, no to są pełne kościoły. A więc ryba, Twój dom i parafia. Taka jest kolejność. Ryba pływająca gdzie, nie wiadomo gdzie, Twój dom, krąg biblijny i kościół pełny. Dlatego widzisz, musimy traktować nasze chodzenie do kościoła jako przygodę, jako otrzymanie błogosławieństwa. Idźcie. Teraz jesteście dłużnikami innych. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Dacie rady. I to jest właśnie wiosna kościoła. Tam właśnie na tym kręgu biblijnym, wzorcowym w czwartki, jak gdyby otrzymacie koszulki, tak jak się kupuje koszulki Barcelony albo Realu Madryt. I te koszulki powoli ubierzecie na siebie w domu i będziecie w nich chodzić i powiecie Euangelion. Nareszcie mam zwycięstwo, bo ja wierzę, że do mojego domu przyjdzie jakaś zabłąkana owca. Przyjdzie. I po prostu to przekonasz się, że to jest możliwe. Że naprawdę i dzisiaj po modlitwie w tej świątyni Ty możesz jak Piotr zejść i powiedzieć, już teraz nie ma świata nieczystego. O to chodzi. Abyś nareszcie powiedział, że mój mąż jest czysty. Twoja córka, która ma 32 lata, jest czysta. To nie jest nieczysty świat. Świat jest piękny właśnie. Tylko czeka na to, aby Was Duch Święty namaścił i wtedy będziesz radosna, będziesz potrzebna, będziesz szczęśliwa. Kochani, ja znam Miss Polonia z roku 29. Mieszka w Rumi, koło Gdańska. I ona kupuje teraz najlepsze różne witaminy, aby wyglądać znowu jak miała lat 19. Ale Ty nie musisz kupować żadnych witamin, bo Ty będziesz coraz to piękniejsza, przyjmując Boga codziennie i ewangelizując. To jest recepta na młodość. Będziesz coraz to bardziej dojrzała i piękna. Stąd nie musimy patrzeć na gwiazdy filmowe, a kobiety na aktorów. Bo my piękno nie musimy uzyskiwać patrząc w przeszłość, która nam ucieka z minuty na minutę, tylko patrzymy w przyszłość, kochani. I to jest nowość. Będziesz ciągle nowa i atrakcyjna. Chcesz taka być? Atrakcyjna i ciekawa. Bo Jezus Cię uczyni młodym, atrakcyjnym i wielkim i znanym jak te kobiety z dzisiejszej Ewangelii. Amen.
Amen.
Mocne amen powiedzcie.
Amen.
Amen. Tak musi być. bo wierzę, że Wy jesteście narzędziem Kościoła. Narzędziem najlepszym. Jak te kobiety były najlepszym narzędziem. I właśnie zobaczycie, że przez kobiety szczególnie ta parafia będzie przybierała nareszcie jako pierwsza w Szczecinie ilościowo i jakościowo. Dlatego wiem, że przyjdą najpierw kobiety. Może przyjdzie jakiś jeden mężczyzna. Ale pamiętajcie, kobiety to jest błogosławieństwo dla was, bo wyście nawróciły Piotra wylęknionego. Kobiety pierwsze wiedziały, że Jezus zmartwychwstał. Amen.
Amen.
Dlatego nie jest ważne, że od kobiet zaczynamy. Daj Boże, żeby przyszło też jak najwięcej mężczyzn. Amen.
Amen.
Amen.